Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Zadomowiła się tutaj na dobre. Tutaj. Można powiedzieć, że zamieszkała tutaj. Można powiedzieć, że to jest jej dom. Jest tutaj wszędzie znana i wszędzie jej pełno. Tak naprawdę znajdziesz do niej odniesienia ponad 1000 razy w tej księdze. Oczywiście to nie jest tak, że ta księga jest monotematyczna, że tylko ją tam znajdziesz, bo Biblia, Boża Księga porusza całe spektrum różnych zagadnień, patrzy się na życie z Bożej perspektywy, ale jest w niej, w tej księdze coś takiego, co wysuwa się na pierwszy plan i właśnie ona jest tym czymś. Powiem wam tak, że nawet gdyby chcieć wyrwać, nie wiem, czy ktokolwiek chciałby to zrobić, ale nawet gdyby chcieć wyrwać z tej księgi kartka po kartce, jedna po drugiej, sukcesywnie je wyrywać, to nadal, gdyby zostawić jedną kartkę albo jeden skrawek tej jednej kartki, to na tej kartce mogłaby księgi Biblii, byłaby wyrażona jedna prawda jednym zdaniem, które określa wszystko inne. Markus już zdradził, co to jest. Będziesz miłował. Albo inaczej, trochę pełniej, będziesz miłował Boga ze wszystkich twoich sił, a twojego bliźniego jak siebie samego. Tak naprawdę, gdyby postawić autorów różnych ksiąg Biblii obok siebie i gdyby mogli stworzyć swego rodzaju chór, w którym śpiewaliby jedną i tą samą piosenkę, można powiedzieć na jedną nutę, to pewnie byłaby to, albo mogła to by być piosenka o miłości. I nie powinno nas dziwić, ponieważ od samego początku czytamy, że Bóg jest miłością. Jezus w Ewangeliach, czytamy Jego słowa, powiedział: nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. No i w ślad za Jezusem, Jan, kiedy przychodzimy do listów Jana, to Jan jest wręcz obsesyjnie zainteresowany miłością do takiego stopnia, że nawet mówi o tym, że jeśli nie znamy miłości, to nie znamy Boga. A Paweł, śpiewając w tym samym chórze, wtórowałby mu, mówiąc: nikomu nic winni nie bądźcie poza wzajemną miłością. Powiem wam, że to właśnie w kontekście miłości przykuła moją uwagę relacja z pewnej rozmowy kwalifikacyjnej. Tak z ciekawości zapytam, kto z was kiedykolwiek przechodził przez rozmowę kwalifikacyjną? Podnieście rękę do góry, żebym wiedział, ile osób miało coś takiego. Jakakolwiek rozmowa kwalifikacyjna. Różne były, ja też miałem różne, ale jedna przykuła moją szczególną uwagę. Chodziło w tej rozmowie o pracę z ludźmi specjalnych potrzeb, z ludźmi poranionymi, pogubionymi w życiu. I osoba ubiegająca się o tę pracę spodziewała się różnego rodzaju pytań, które były zadane, ale nie spodziewała się jednego pytania. Okazało się w trakcie tej rozmowy, że nie tylko wykształcenie się liczy, nie tylko doświadczenie zawodowe jest istotne, ale kiedy już rozmowa dobiegała końca i wszystkie możliwe trudne pytania zostały zadane, to jedna z osób z komisji, która siedziała, która pytała, zadawała pytania, powiedziała: jeszcze tylko jedna rzecz. Proszę pani, proszę powiedzieć na koniec, czy pani kocha ludzi? Myślę, że to pytanie Bóg chce zadać dzisiaj każdemu z nas przez apostoła Pawła. Czy ty kochasz ludzi? To jest pytanie, z którym się wiążą inne pytania, które z niego wypływają. Jeśli kochasz, to skąd wiesz, że kochasz? Darzysz ich ciepłym uczuciem? Obdarowujesz ich serdecznością? Masz wobec nich taki pozytywny stosunek? To pytanie jest o tyle ważne, że ono się odnosi do absolutnie każdego. Ono się odnosi do każdego męża, żony, matki, ojca, córki, syna, sąsiada i tego kogoś, kto siedzi teraz obok ciebie, z lewej albo z prawej strony, albo z przodu i z tyłu, tutaj na tym miejscu, teraz. Bóg przez apostoła narodów chce nam dać odpowiedź, skąd mogę wiedzieć, albo kiedy mogę wiedzieć, że kocham. Odpowiadam to słowami apostoła Pawła, zapisanymi w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział. Słowa, które są tak wyświechtane i tak często cytowane, że wiemy o tym tekście wszystko. To są słowa, które są cytowane na większości ślubów. Ja nie wiem, czy byłem kiedykolwiek na jakimkolwiek ślubie, gdzie nie było odniesienia do tekstu z pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdział. Te słowa znajdziecie na okazjonalnych kartkach ślubnych, które wręczacie ludziom z okazji zawarcia związku małżeńskiego. Pozwólcie, że przeczytam pierwsze trzy wersety w jednym z przekładów. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i zdysponował pełnią wiary, tak, żebym nawet góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części, krok po kroku rozdał całą swoją własność, a nawet całe swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, ale miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Nie mogę nie myśleć, że Paweł używa wyolbrzymienia, taka figura literacka, hiperbola. To znaczy, gdyby to nawet było możliwe, gdyby nawet było możliwe, że miałbym jakiś język aniołów, którym się posługują, gdyby to nawet było możliwe, że pojąłbym wszystkie tajemnice, teoretyzujemy, hipotetycznie, gdyby to było możliwe, że posiadłbym pełnię wiary, tak żebym góry przenosił i wreszcie gdybym nawet był tak się poświęcił, że całe swoje ciało oddał, wydał w sposób budzący uznanie, to jest, ja nazywam ten tekst troszkę taką nielogiczną matematyką. To dla mnie to cztery frazy, których Paweł używa, to trochę tak, jakby było jeden, dodać jeden, dodać jeden, dodać jeden, równa się nie. Nie cztery, równa się zero. Dziwna matematyka. Matematyka Bożego Królestwa. Matematyka do góry nogami, ponieważ Boże Królestwo jest królestwem do góry nogami, nie z tego świata. Innymi słowy, bez miłości wszystko, co tak naprawdę robię, jest niczym, jest nikomu, jest bezwartościowe, jest nikomu nieprzydatne. Eugene Peterson, jeden z biblistów, tak parafrazuje te same słowa. Posłuchajcie, jeśli przemawiam z ludzką elokwencją i anielską ekstazą, ale nie kocham, jestem niczym innym jak skrzypiąca, zardzewiała brama. Jeśli mówię słowo z Bożą mocą, ujawniając wszystkie jego tajemnice i czyniąc wszystko jasnym jak dzień, jeśli mam wiarę, która mówi do gór, skacza, ona skacze, ale nie kocham, jestem niczym. Jeśli oddam biednym wszystko, co posiadam, a nawet pójdę na stos, aby zostać spalonym jako męczennik, ale nie kocham, to nigdzie nie doszedłem. Nieważne więc, w co mówię, w co wierzę i co robię, bez miłości jestem bankrutem. A więc miłość jest absolutnie niezbędna i Paweł dalej mówi o tym, w jaki sposób można wiedzieć, że się kocha. Paweł definiuje miłość, opisując ją. Mówi o tym, że miłość jest cierpliwa. Albo inaczej, jest wytrwała. To znaczy, miłość, można powiedzieć, ma długi zapalnik. Miłość długo się powstrzymuje w sytuacji, w której tak naprawdę trudno jest się powstrzymać. Niektórzy mówią, skoro tak, to znaczy, że miłość jest przeciwieństwem porywczości. Miłość ma niezłomnego, nieugiętego ducha. Miłość potrafi wytrwać, ona znosi ludzi. Ona potrafi czekać. Żyjemy w świecie, w którym trudno jest być cierpliwym i nie mówię nic nowego, bo sami dobrze o tym wiecie. W pracy, w domu, w sąsiedztwie, w rodzinie, w jakichkolwiek relacjach. Czasami tak to jest, że naprawdę trudno jest być cierpliwym. Ale tutaj, kiedy Paweł o tym mówi, to ma na myśli takie nastawienie, jakie ma rodzic wobec swojego dziecka. Wiesz co? Co ci powiem? Może już o tym wiesz. nie wychowujesz dziecka w 6 miesięcy. Nawet nie wychowasz dziecka w 6 lat. Nie będziesz otrzypywał rąk, dłoni i mówił, że już załatwiona sprawa. Bo wychowanie dziecka to proces, który trwa całe życie, prowadząc tę osobę do dorosłości. Proces, który się nigdy nie kończy. Więc miłość jest cierpliwa. Dalej Paweł mówi, że miłość postępuje uprzejmie. Albo w innych przekładach jest dobrotliwa. Ona wie, jak się zachować. Ma takie dobre nastawienie wobec innych. Niektóre teksty parafrazują to określenie: miłość ma dobre maniery. Te dobre maniery albo ta uprzejmość oznacza, że ja zawsze uwzględniam innych w swoim postępowaniu. Dalej Paweł dodaje, że ta miłość jeszcze nie zazdrości. Albo może lepiej, ta miłość nie gotuje się z zazdrości. Bo zazdrość ma to do siebie, że ma ograniczone pole widzenia. Zazdrość widzi tylko różnice między nami. Zazdrość potrafi zjadać naszą duszę i zjadać naszego ducha. Z zazdrością sprawa ma się tak, że ona nie ma zbyt wielu przyjaciół, a towarzyszem zazdrości często jest konflikt. Często można ich spotkać razem. Zazdrość nie cieszy się ze szczęścia innych, jest podejrzliwa, jest krytyczna, jest po prostu niekompatybilna z miłością. Wyniszcza nasz charakter. Zazdrość sprawia, że mała rzecz przyczynia się do tego, że jestem zazdrosny, bo widzę lepszą pracę u kogoś, lepsze mieszkanie, lepsze wykształcenie, większe finanse, wspaniałą rodzinę. Jest taka starożytna legenda o szatanie, który przechodził przez pustynię libijską i przechodząc przez tą pustynię natknął się na pustelnika, którego koczownicy pustyni próbowali odciągnąć od Boga. Robili to na różne sposoby. Jeden z nich odwołał się do pożądliwości ciała, podsuwając mu pewne cielesne myśli, ale to się nie udało. Drugi podszepnął mu, że robi z siebie głupka sam na pustyni, sam jeden jak palec. Jeszcze inny starał się poddawać wątpliwości jego wiarę, po czym szatan zwrócił się do całej tej trójki i powiedział: nie, 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 słuchajcie, tutaj potrzebne jest coś innego. Pozwólcie, że wam pokażę, jak to się robi. Podszedł do niego i powiedział: czy wiesz, że twój najlepszy przyjaciel został właśnie mianowany biskupem Aleksandrii? Na twarzy pustelnika pojawił się obraz zazdrości. Oczywiście to tylko legenda, moglibyśmy powiedzieć. Ale czy w życiu czasami nie jest tak, jak w tej legendzie? Czy to nie jest tak, że gdzieś w głębi serca chcielibyśmy mieć to, co ktoś ma, a my nie mamy? No ale wtedy rodzi się pytanie, jeżeli tak rzeczywiście jest, to czy naprawdę chciałbyś się zamienić z tą osobą? Czy naprawdę chciałbyś wziąć nie tylko te dobre rzeczy, błogosławieństwa, ale całe życie tej osoby, różnego rodzaju wyzwania, z którymi ona się boryka, o których być może nie wiesz? Problemy rodzinne, kłopoty, najróżniejsze rzeczy relacyjne. Czy naprawdę chcesz to wszystko? Bo wtedy musiałbyś wziąć wszystko. Problemy, presję, depresję, ukrytą chorobę, cokolwiek tam jeszcze jest. A więc miłość jest cierpliwa, miłość jest uprzejma, miłość nie zazdrości. No i dalej Paweł pod natchnieniem ducha mówi, że miłość nie wynosi się. Miłość nie jest chełpliwa. To oznacza, że ona nie myśli zbyt wiele o sobie. Nie przechwala się. Nie robi niczego na pokaz. Nie szuka poklasku u innych. Nie wywyższa się, albo jak niektórzy sugerują, nie ma kompleksu wyższości. Nie jest ostentacyjna. A niektórzy bardzo luźno to parafrazują słowami: nie pielęgnuje nadmuchanego obrazu samej siebie. I o ile zazdrość to dostrzeganie u innych i pożądanie tego, czego się nie ma, to to wynoszenie się albo chełpienie, to pokazywanie innym to, co się ma. Albo co się myśli, że się ma. Chełpienie to nic innego jak przeświadczenie, że mam jakieś szczególne względy u Boga, że Bóg robi dla mnie coś, czego nie robi dla innych, że ja to mam, czego nie mają inni, ja robię to, czego nie robią inni, wiem to, czego nie wiedzą inni, jestem bogatszy, lepiej wyglądający, lepiej dający sobie radę w życiu, lepiej uzdolniony. Miłość nie wynosi się, miłość nie jest nadęta. Nie jest arogancka, nie jest nastroszona. To kolejne określenie Pawła, które jest bardzo podobne do tego poprzedniego. To znaczy miłość nie jest taką, której wszędzie jest pełno, która całą sobą, ta nadętość całą sobą wypełnia przestrzeń w kontaktach z innymi. Bo możesz żyć tak, jakby cały świat został postawiony na ziemi ze względu na ciebie, albo tak, jakbyś to ty został postawiony na ziemi ze względu na cały świat. I to nie jest dla nas czymś naturalnym, to jest wbrew naszej naturze, wbrew naszemu odruchowi, wbrew naszej upadłej naturze. Być może czytaliście o człowieku, który się nazywał William Carey. Carey jest często nazywany ojcem współczesnych ruchów misyjnych. Zanim William Carey udał się na pole misyjne, to naprawiał buty. Niesamowicie inteligentny człowiek, zdolny, z ogromnym potencjałem, wybitny lingwista. Sam się nauczył greki, hebrajskiemu i to jemu 34 grupy językowe zawdzięczają swój przekład Biblii. Jest taka historia, jak to grupa Brytyjczyków, ludzi biznesu, udała się do Indii w podróż służbową i któregoś dnia usiedli razem z Williamem przy jednym stole do posiłku. On był jedyną osobą, która nie była człowiekiem biznesu i w którymś momencie jedna z osób przy tym obiedzie powiedziała: Panie Carey, słyszałem, że w młodości produkował pan buty. Na co Carey odpowiedział: nie, proszę pana, ja je jedynie naprawiałem. Nie mam takich zdolności, aby je wytwarzać. To jest człowiek, który zdobył całe Indie dla Chrystusa. Gdybyście pojechali dzisiaj do Indii w jakimkolwiek kontekście chrześcijańskim, powiecie William Carey, wszyscy będą wiedzieli, o kogo chodzi. No więc miłość jest cierpliwa, jest uprzejma, ona nie zazdrości, ona się nie wynosi, ona nie jest nadęta. Paweł jeszcze dodaje, ona postępuje taktownie. Jest taktowna, nie powie i nie zrobi tego, co wywoła wypieki na twarzy drugiej osoby. Albo nie zniesławi drugiej osoby. Dalej Paweł mówi, ona nie szuka własnej korzyści. To znaczy nie domaga się swoich praw, nie jest samolubna. Myśli o innych, podejmuje decyzje z myślą o innych. Szuka korzyści tej drugiej osoby. No jeszcze ta miłość, o której mówi, nie jest porywcza. Ona się nie unosi. Ona się nie wzburza. Nie jest ją łatwo sprowokować. Nie irytuje się tak łatwo. Znowu te fajne parafrazy oddają to, nie daje się wyprowadzić z równowagi. Jest taka historia o Hudsonie Taylorze, kiedy to jest kolejna postać, która odegrała istotną rolę, jeśli chodzi o Chiny i to, jak Ewangelia dotarła do Chin. Taylor któregoś dnia, on od samego początku, kiedy wyjechał do Chin po to, by mówić ludziom o Jezusie, chciał się zintegrować z lokalną społecznością. To znaczy uczył się języka i to znaczy, że ubierał się, nabierał takich manier, jak mieli Chińczycy, ubierał się tak jak Chińczycy. A ponieważ był ubrany tak jak wszyscy lokalni ludzie, to nikt nie był w stanie, początkowo ludzie nie widzieli, że to jest ktoś z zewnątrz. I któregoś dnia, kiedy wsiadał do łodzi, żeby przeprawić się na drugi brzeg rzeki, to do tej samej łodzi zbliżał się bogaty Chińczyk, który odepchnął go na bok, podchodząc do łodzi ze swoją świtą, odepchnął go na bok, przewrócił go i wsiadł do tej łodzi pierwszy, zajmując wygodnie miejsce. A później, po chwili, kiedy okazało się, że Taylor był obcokrajowcem i od słowa do słowa przyjechał do Chin, żeby mówić, właśnie to była podstawa, to była okazja, żeby rozmawiać z tym człowiekiem, dlaczego przyjechał do Chin. Nie dał się łatwo sprowokować, a mógł w tej sytuacji. Miał do tego wszelkie prawo. kolejne określenie. Powiem wam, że te wszystkie określenia, jakie do nich myślę, to myślę, Panie Boże, nie jest to takie łatwe. Ale to ostatnie, kiedy Paweł mówi, miłość nie prowadzi rachunku krzywd, albo miłość ma słabą pamięć, nie pamięta, albo nie prowadzi kartoteki, nie gromadzi urazy i nie żywi złości. Albo znowu niektóre teksty oddają to, ma słabą pamięć i wielkie serce. Wiecie, kiedy o tym mówię, to sobie myślę, że ja mam często to pierwsze, ale niekoniecznie to drugie. Po 35 latach pożycia małżeńskiego chciałbym być w stanie wam powiedzieć, że jesteśmy idealnym małżeństwem. Jesteśmy prawie idealnym. Często się powstrzymuję, kiedy rozmawiamy z Beatą, gdzieś tam się nie zgadzamy, to siłą rzeczy wraca taka myśl, którą niejednokrotnie artykułowałem, mówiąc, że ty zawsze coś tam, albo ty nigdy, albo ty kiedyś tam pamiętasz i tak dalej. Myślę sobie, kurczę, no przecież, wiecie, jak miał doradzać Pawłowi, to powiedział, Paweł, no niektóre zostawmy, ale niektóre są takie, no, po co tutaj dać to, nie prowadzi rachunku krzywd. Przecież to jest takie wygodne. Tak się człowiek bezpiecznie z tym czuje. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy, która w domyśle może pokonać każdą niesprawiedliwość. Wojny, wyzysku, ucisku, kpin, zniesławienia. Pozwól, że powiem ci jeszcze o jednej postaci. Człowiek nazywał się Robert Chapman. Chapman był niesamowicie cierpliwy. Stawał na rogach londyńskich ulic po to, by mówić ludziom o miłości Boga i o przebaczeniu. Któregoś dnia Chapman stał na rogu jednej z takich ulic vis-a-vis sklepu spożywczego i właściciel tego sklepu, wychodząc i zamykając ten sklep, wiedząc, że widzi tam Chapmana regularnie, podszedł do Chapmana i plunął mu prosto w twarz. Jakiś czas po tym zdarzeniu krewni Chapmana odwiedzili go i wiedząc, że jest człowiekiem, który ledwo wiąże koniec z końcem, bo nie ma regularnej pracy, bo po prostu stoi na tej ulicy i ciągle chce mówić ludziom o Jezusie, zaproponowali, że zrobią mu zakupy. I on powiedział, dobrze, ale mam tylko jedną prośbę. Jeśli chcecie zrobić mi zakupy, które chętnie przyjmę, to zróbcie to w tym sklepie. Właściciel sklepu, kiedy to usłyszał, był zszokowany, bo myślał, że to pewnie jakaś pomyłka, że Chapmanowi pewnie nie chodziło o ten sklep, tylko o jakiś inny. A jemu chodziło dokładnie o ten. Bo to, co zademonstrował, to miłość w praktyce. Miłość, która nie prowadzi kartoteki wyrządzonych krzywd. Miłość jest cierpliwa, jest uprzejma. Ona nie zazdrości, ona się nie wynosi, nie jest nadęta, ona postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, raduje się z prawdy. I na koniec Paweł jeszcze dodaje kilka określeń, które łączy razem ze słowem wszystko. Wszystko zakrywa, to znaczy wszystko wytrzyma. Albo jeszcze inne, wszystkiemu wierzy. Czyli nigdy nie przestaje wierzyć. Wszystkiego się spodziewa, to znaczy nigdy nie traci nadziei i wszystko znosi. To znaczy cierpliwie wytrwa. I to słowo wszystko można podać naszym innym słowem zawsze. Zawsze zakrywa, zawsze wierzy, zawsze się spodziewa, zawsze znosi. I tam, gdzie jest mowa o zakrywa i znosi, to się odnosi do naszego życia tu i teraz. Ale tam, gdzie jest mowa o wierzy i spodziewa, to odnosi się do naszego życia, którego jeszcze dzisiaj nie doświadczamy. Które jest dla nas przyszłością, dla Boga jest realnością, jest rzeczywistością. Teraz wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa. Przepraszam, teraz wszystko zakrywa, wszystko znosi, a wierzy i spodziewa się, kiedy myślimy o tych kolejnych dniach, które być może Bóg swoją łaskę nam daruje. Jeden z przykładów tak parafrazuje te słowa. Nie ma nic takiego, z czym miłość nie byłaby sobie w stanie poradzić dzisiaj i jutro, zawsze i wszędzie. Myślę, że to nie jest odkrywcze, kiedy na koniec powiem, że miłość, ta autentyczna miłość jest absolutnie niezbędna. Nie da się jej niczym zastąpić. Możesz być świetnym architektem i projektować wspaniałe domy dla ludzi, nie kochając ich. Możesz być świetnym inżynierem i projektować budynki i drogi i robić świetną robotę i nie kochać ludzi. Możesz być świetnym lekarzem, najlepszym w mieście i leczyć ludzi i pomagać im tak jak nikt inny, nie kochając ich. Posłuchaj. Nie da się być naśladowcą Jezusa i nie kochać. Nie da. Co więcej, nie da się praktykować miłości w czterech zamkniętych ścianach. Bo miłość ma charakter otwarty. Ona ma charakter relacyjny. Ma charakter, taki wymiar międzyludzki. Ona jest testowana pośród ludzi. I ona jest tyle warta, ile sama kosztuje. Mikołaj Gogol powiedział kiedyś, że miłości nie udowadnia się słowami. Prawda o miłości jest taka, że każdy jej potrzebuje. Jednak każdy potrzebuje miłości, która nie tylko mówi piękne słowa, ale nimi żyje. A więc na koniec, jeśli kochasz, to skąd wiesz, że kochasz? Wspomniałem Roberta Chapmana. Był wyróżniającym się studentem prawa. Zrezygnował z kariery prawniczej, żeby oddać się życiu Kościoła jako pastor. I kiedy podejmował tę decyzję, to wiedział, że wspólnota, w której przyszło mu służyć, była skłócona i przeszła przez trzech pastorów w ciągu 18 miesięcy. Robert był w stanie postawą miłości pomóc ludziom wejść na drogę jeszcze doskonalszą. Drogę miłości. Po paru latach funkcjonowania w tej wspólnocie, nie tylko w mieście było głośno o tym kościele, ale w całej Anglii rozszerzała się wiadomość o tym, że jest taki Chapman i taki kościół, który jest wyjątkowym kościołem, wyjątkową lokalną wspólnotą. I zadziała się niesamowita rzecz. Pewna osoba zza oceanu wysłała list do Anglii bez adresu. List był zatytułowany Robert Chapman Instytut Miłości. Tylko tyle. Ani nie było miasta, ani ulicy. I wyobraź sobie, że ten list dotarł do miejsca przeznaczenia. To o czym świadczy. Chapman potrafi okazać prawdziwą miłość tylko dlatego, że sięgnął po nią do samego źródła. No ale prawda jest taka o nas, o mnie, o tobie, że my też możemy. No tak, ja bym chciał być taki jak Robert. Czasami ktoś kiedyś mi powiedział, że kocham swoją żonę przez zaciśnięte zęby i tak mi się to spodobało, że lubię to określenie, mówiąc, że czasami kocham swoją żonę przez zaciśnięte zęby i was też kocham przez zaciśnięte zęby. Ale to jest pewnie droga dwukierunkowa. Domyślam się, że wy też mnie czasami kochacie przez zaciśnięte zęby. Często nie jestem ani wobec żony tak kochający, jak powinienem, ani wobec dzieci, ani wobec was. Wy też nie jesteście. Ale pozwól, że się zachęcę. Na koniec. Jesteś w tym lepszy niż myślisz. Jesteś w tym lepsza niż myślisz. Wiesz dlaczego? Bo Bóg ci dał swojego Ducha Świętego. I to jest ten sam Duch, którego mocą Chrystus powstał z martwych, który uzdalnia nas do zupełnie innego życia, który sprawia, że możemy robić to, czego byśmy nigdy nie zrobili w życiu, za żadne skarby i mówić słowa, których byśmy nigdy nie powiedzieli i zachowywać się w taki sposób, w jaki nigdy byśmy się nie zachowali. To nie jest moja moc sama w sobie, którą wskrzeszam, wycisnąłem ją i teraz mogę. Nie, to jest Boży Duch Święty, który we mnie działa. I taka miłość, o której mówimy tutaj, to jest miłość, która odzwierciedla charakter samego Boga. Do tej miłości zostaliśmy powołani i do niej jesteśmy uzdalniani. Ostatnio rozmawiałem z grupą moich studentów angielskiego i rozmawialiśmy o miłości przez dwa zajęcia czy trzy. W zasadzie nie dziwiło mnie to, że kiedy zadałem pytanie, czym jest miłość, no to padały różne odpowiedzi. Uczucia, przyjemność, no najróżniejsze były to odpowiedzi, ale chyba też okazja, żeby porozmawiać o tym, że może z tą miłością to jest trochę inaczej. Może o coś innego tutaj chodzi. Chodzi o to, że ten sam Duch, który przemienił twoje życie, kiedy powiedziałeś Jezusowi, tak, chcę tej przemiany, oddaję ci swoje życie. On ci dał swojego ducha i ten sam duch, który dał ci, daje ci wszystko tak naprawdę. Daje ci życie, tchnienie, wszystko, pracę, wszelkie błogosławieństwa. On ci dał dary, ten duch zamieszkuje w tobie i uzdania cię do tego, by kochać innych. Bo to właśnie, tak jak na tej ostatniej myśli, Bóg jest źródłem prawdziwej miłości. Takiej, która nie jest drgnieniem serca i atakiem hormonów, ale oddaje siebie. Taka miłość trwa wiecznie. I kochani, to jest miłość, która nosi na sobie ubranie robocze. Trochę się trzeba napracować i ubrudzić, żeby tak kochać. O to się modlę na mnie i dla ciebie i tego ci życzę.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.